W Ewangelii według świętego Jana czytamy: wypisał też Piłat tytuł winy i kazał umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: nie pisz król żydowski, ale żeby powiedział: jestem królem żydowskim. Odparł Piłat: co napisał, napisano. Tabliczka z tytułem, czyli z określeniem winy Jezusa, tak zwany titulus, który widzimy umieszczony na krzyżach naszych domach, w świątyniach, ze skróconym zapisem w postaci INRI, INRI, jak czasami mówimy, czyli pierwszy liter łacińskiej sentencji: Jezus Nazarenus Rex Judeo, Jezus Nazarejczyk, król żydowski. I tabliczka ta została odnaleziona wraz z krzyżem przed świętą Helenę w IV wieku. Przetrwała do naszych czasów, a ściśle rzecz biorąc, przetrwała jej połowa. Została bowiem ona już za czasów świętej Heleny przełamana na dwie części. Wtedy inaczej traktowano takie relikwie, zabytki. Dzisiaj byśmy raczej starali się zrekonstruować całość, zadbać o to, żeby nie uległo uszkodzeniu. Wtedy inaczej traktowano. Nie traktowano tego przedmiotu jako przedmiotu, który można umieścić w gablocie, żeby było w całości widać, ale traktowano jako relikwia, więc wiedziano, że nawet malutki kawałeczek tej tabliczki, on ma tę moc, którą ma cała tablica. I podzielono ją, bo przełamano na dwie części. Jedna pozostała w Jerozolimie i ta później zaginęła gdzieś w czasie jednej z zawierów dziejowych, a druga połowa trafiła do Rzymu i tam zachowała się do dziś. O ile pozostałości krzyża znalezione w Jerozolimie same w sobie niekoniecznie muszą być takim wyraźnym świadectwem, że to jest akurat krzyż Jezusa Chrystusa. Bo przecież wielu innych skazańców w tamtych czasach było ukrzyżowanych, zginęło w ten sposób. O tyle tabliczka jest już czymś niepowtarzalnym ze względu na swój napis, który jednoznacznie odnosi się do Jezusa. Nie było drugiego Jezusa Nazarejczyka, króla żydowskiego. Trzeba tylko było potwierdzić autentyczność tej tabliczki, że to jest rzeczywiście oryginalne, nie jakieś fałszerstwo, jakaś podróbka. I dokonano tego poprzez gruntowne badania naukowe, które każą potwierdzić, że jest to przedmiot w pełni autentyczny. Cała dzisiejsza wiedza naukowa, różnego rodzaju specjaliści ją badali, każe stwierdzić, że jest to prawdziwa tabliczka, tak zwany titulus z krzyża Jezusa Chrystusa. Jaki zatem był ten tytuł winy Jezusa, że był królem żydowskim? Żydzi protestowali, nie chcieli, żeby tak było napisane. Raczej, że powiedział, że jest królem żydowskim. I to z ich punktu widzenia była bardzo ważna różnica, bardzo znacząca. Nie był, ale powiedział, że jest. A Piłat sobie z nich zagrał. Sprawił, że wyglądało, jakby na krzyżu wisiał rzeczywiście król Żydów, czyli ktoś sprawujący władzę nad nimi, żeby pokazać, jak my, Rzymianie, obchodzimy się z waszymi królami. Że mamy ich zamiast. I możemy ich zwyczajnie ukrzyżować. A więc taka polityczna kpina, prowokacja. Niemniej jednak Piłat, zapewne zupełnie nieświadomie, przekazał nam poprzez ten napis tak właśnie sformułowany: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Przekazał nam ważną prawdę o Jezusie. O ile bowiem inni skazańcy ponosili karę za swoje przestępstwa, czyli za swoje czyny, zabójstwa, rozruchy, kradzieży, spiskowania, o tyle Jezus został ukrzyżowany nie za to, co zrobił, lecz za to, kim był. Za to, kim był. Jego wina polegała na tym, że był Mesjaszem, Synem Bożym, Królem Żydowskim. I wyraźnie widać to, gdy czytamy opis procesu Jezusa przed Piłatem, a także w kilku innych fragmentach Ewangelii jeszcze przed pojmaniem Jezusa, w których jest mowa o próbach ukamienowania Jezusa za jego rzekome bluźnierstwo. Święty Jan w którymś miejscu napisał, że Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować, a Jezus rzekł do nich: ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za które z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: nie chcemy cię kamienować za dobre czyny, ale za bluźnierstwo. Za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Co było dla nich problemem w związku z Jezusem? Nie czyn, lecz tożsamość Syna Bożego. To kim był? To jest ważne rozróżnienie. Ewangelia według świętego Mateusza zawiera interesujący szczegół związany z oskarżeniem Jezusa Chrystusa i skazaniem go na śmierć. Arcykapłani i członkowie Sanhedrynu mieli świadomość, że przed Piłatem będą musieli wskazać jakieś poważne przestępstwo Jezusa, bo inaczej nie uda im się wymusić wyroku skazującego. Kara śmierci. Musi być jakiś konkretny czyn, który byłby uważany za przestępstwo przez Rzymian, z punktu widzenia Rzymian. Stawiano więc Jezusowi wiele zarzutów, które były potem potwierdzane przez fałszywych świadków, ale Jezus nic nie odpowiada. I czytamy, że wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do niego: nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie? Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do niego: poprzysięgam cię na Boga żywego, powiedz nam, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu odpowiedział: tak, ja nim jestem. Ten dialog z arcykapłanem jest bardzo ważny, gdy uwzględni się realia żydowskie. Dlatego, że Jezus mógł się powstrzymywać od odpowiedzi, gdy widział, że byli fałszywi świadkowie, były różne prowokacje, kpiny, ale chcąc zachować prawo i chcąc uszanować autorytet kapłana, arcykapłana w tej sytuacji, gdy został przez niego tak oficjalnie, właśnie jako przez najwyższego kapłana wezwany do złożenia oświadczenia pod przysięgą, to Jezus, chcąc być wierny prawu, wierny temu autorytetowi kapłana, nie mógł milczeć, ani też nie mógł skłamać. Jezus tutaj rzeczywiście odpowiada: tak, ja nim jestem. Potwierdza swoją tożsamość Mesjasza, Syna Bożego. A reakcja arcykapłana jest natychmiastowa i jednoznaczna. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: winien jest śmierć. I konsekwencją tego oświadczenia Jezusa, złożonego pod przysięgą, i reakcji na nie są późniejsze słowa skierowane do Piłata. My mamy prawo, a według prawa powinien umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. My mamy prawo. Oni się powołują wobec Piłata na pewne umowy między Rzymianami, a tym podbitym na rogu, ale jednak zachowującym swoje przepisy prawa. My mamy prawo i według tego prawa powinien umrzeć, bo zeznał pod przysięgą, że jest Synem Bożym, a więc zbluźnił, a za bluźnierstwo jest śmierć. I napis na krzyżu prowokuje nas dzisiaj do zastanowienia się nad tym, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Za kogo ja go uważam? Jak ja w ogóle patrzę na Jezusa? Jaka jest ta moja wiara w Niego? I tutaj mogę przyjąć przykład postawy arcykapłana i tej starszyzny żydowskiej i z góry założyć, że o żadnym Bogu nie może być tutaj mowy. Nie pozwolić po prostu Bogu zaświadczyć o sobie. Nie dać mu szansy na to, żeby swoją obecność przede mną objawia i swoją tożsamość. To jest postawa, którą trzeba zaliczyć do jednej z wielu odmian pychy. To ja jestem tym, który osądza Boga i wydaje wyroki w jego sprawie. On zbluźnił. On nie ma prawa mówić o sobie, że jest Bogiem. Mogę przyjąć postawę Piłata, który swoje wie, ale ma swój interes w tym, żeby dać świadectwo sprzeczne z tym, co wie. I wydać wyrok sprzeczny z tym, o czym jest przekonany w głębi serca. Powiedział Piłat, że Jezus jest niewinny. Nie widział w nim Boga. On nie mógł nie widzieć Boga, on nie znał całej tej tradycji żydowskiej mówiącej o Mesjaszu. Ale widział w nim zwyczajną ludzką niewinność. Nie zasłużyłby ponieść śmierć. Jednak Piłat wydał go na ukrzyżowanie. Tytuł winny król żydowski. W głębi duszy przekonanie, to jest niewinny człowiek. Skrzywdzić człowieka niewinnego, to zawsze oznacza uderzyć samego Boga, postąpić przeciwko Bogu. I wielu pielgrzymów z napisu pod krzyżem, z napisu nad krzyżem właściwie, dowiadywało się, że wisi na nim król żydowski i że pochodzi z Nazaretu. To była prawda przypieczętowana przez Piłata, została ona wpisana w tę Ewangelię, abyśmy mogli dostrzec królewską godność Jezusa, a zarazem poznać metodę Jego panowania, metodę królowania Jezusa. Gdyby nie ta tabliczka, to byśmy może inaczej na to dzisiaj patrzyli. Ale teraz widzimy, że On na ziemi nie rządzi z tronu, lecz rządzi z wysokości krzyża. I moglibyśmy też powiedzieć, że On nie rządzi siłą pieniędzy, siłą armii, siłą mediów, siłą czegoś innego, ale rządzi z wysokości krzyża. I jako król jest po stronie podwładnych, a przez mających władzę jest z powodu tej królewskiej godności sądzony i mordowany. Taki król w cierniowej koronie przybity do krzyża, płynający. Król w rękach władców tego świata i tłumu, jednak kto wierzy w jego boską godność, ten wierzy, to on ma w rękach wszystkich władców, wszystkich tych, którzy go mordują. Zrezygnował z sięgania po przemoc, przyjął upokorzenie i słabości, aby pokonać duchowo tych, którzy go nienawidzili. Taki król przebaczający, znoszący zwycięstwo poprzez przebaczenie, zwycięstwo miłością, która ma przewagę nad nienawiścią. Takie jest prawdziwe królowanie. Tego nas uczy Jezus Chrystus z krzyża. Ale drodzy bracia i siostry, każdy z nas, ja też jestem powołany do tego, by królować. Każdy z nas. Królować nad grzechem, nad śmiercią, nad słabościami. I popatrzcie, ileż wysiłku włożono w to, by zapewnić człowiekowi panowanie nad życiem, dłuższe życie, niejako zakrólować nad tym upływającym czasem. Nie udało się, ale Chrystus nam ofiaruje z krzyża wieczne życie. To jest to Jego zwycięstwo, Jego dar, królowanie dla nas. Ileż starań włożono, by się pozbyć grzechu, w cudzysłowie pozbyć grzechu, wymazać go z pamięci, ze świadomości, nie nazwać już niczego grzechem, a nikogo nie nazwać grzesznikiem, bo to może być mowa nienawiści. Te ramy już zmierzające do wywołania zadowolenia z siebie, do samorealizacji, samoakceptacji. Zamiast tego, co nam ofiaruje Jezus Chrystus z wysokości krzyża. Przebaczenie, pojednanie, odzyskanie łaski uświęcającej. A więc prawdziwe zwycięstwo nad grzechem. Ileż wysiłków jest nastawionych na osiąganie szybkich, łatwych efektów w każdej dziedzinie, korzyści, ilościowych, żeby więcej, żeby szybciej, żeby taniej. A Zbawiciel z wysokości krzyża prosi nas o wierność, o wytrwanie, o pokutę, o modlitwę. I to jest to zwycięstwo nad naszymi słabościami. Pewnie rzeczy nigdy nie dokonamy przy pomocy techniki, środków, jakichś doczesnych, materialnych, ale możemy wiele rzeczy dokonać cierpliwością, pokutą, modlitwą, jałmużną. Chcielibyśmy królować nad całym światem, a nie potrafimy nieraz zakrólować nad własnymi namiętnościami. Skazanie za życie Jezusa nie za Jego czyny, ale za to, kim był, przypomina nam dzisiaj o tym, że my także, Jego uczniowie i naśladowcy, o ile chcemy Jezusa naśladować prawdziwie, nie idąc na łatwe i pokrętne kompromisy, będziemy narażeni za prześladowanie, za to, kim jesteśmy, za naszą tożsamość. I obserwujemy tę prawdę w różnych zakątkach świata, gdzie chrześcijanie doznają krzywdy bardzo często właśnie nie za to, co robią, za jakieś przestępstwo, ale za to, kim są. Kim chcą i próbują być. Próbują niejednokrotnie bardzo mężnie, wbrew różnym opiniom, modom, rozporządzeniom, niebezpieczeństwom. Próbują być chrześcijanami i za to bywają prześladowani. I dzisiaj też bardzo często osądzamy rozmaitych prawdziwych albo urojonych kościoła, chrześcijan, ludzi wyznających wiarę Chrystusa, w tym także kapłanów. Bardzo często nie chodzi o fakty, o zdarzenia, o czyny. One często stanowią tylko pretekst. Chodzi o coś o wiele ważniejszego, żeby uderzyć w podstawę naszej tożsamości chrześcijańskiej. Żebyśmy się wstydzili tego, kim jesteśmy. Żebym się wstydził, że jestem zakonnikiem, kapłanem, żebym się wstydził przywitać po chrześcijańsku, przeżegnać na ulicy, pokazać z medalikiem albo sztablerze na szyi, opowiedzieć się po stronie kościoła, gdy widzę, że jest szkalowany. To bym się tego wstydził. Łatwo jest dzisiaj też operować fałszywym świadectwem przeciw człowiekowi, dlatego że wiedza o mechanizmach rządzących ludzką psychiką, percepcją, przekazem medialnym bardzo się rozwinęła. Umiemy dzisiaj manipulować słowami, językiem, przekazem i nauczyliśmy się psuć słowa. Psuć słowa. Ile dzisiaj jest takich właśnie zepsutych słów, czyli słów, których pierwotne, właściwe znaczenie służące opisywaniu spraw wielkich i ważnych zostało celowo zniekształcone, zainfekowane jakimś złym skojarzeniem, żeby coś pośmieszyć, posiąść zamęt, wprowadzić w błąd. Co dzisiaj znaczą chociażby takie słowa jak miłość, pobożność, świętość, cnota, grzech, czystość, tolerancja, partnerstwo, prawda, kapłaństwo, wiele innych. Jak my dzisiaj tymi słowami operujemy? W jaki sposób? Co przy pomocy tych słów mówimy o Bogu, o człowieku, o życiu? Ile tu jest prawdziwej troski o dobro, właśnie o świętość, o prawdę, a ile właśnie takiej manipulacji emocjami, skojarzeniami? Pomóż nam, Jezu, Synu Boży i Królu, odzyskać treść pięknych i dobrych słów. Naucz nas szacunku dla bliźnich, naucz nas też brania odpowiedzialności za nasze słowo, za nasze codzienne rozmowy, zwyczajne, codzienne, w gronie rodzinnym, w sąsiedztwie, w pracy. Obudź w naszych sercach, w naszych umysłach pragnienie osiągnięcia tego, do czego jesteśmy powołani. Do świętości w naszych rodzinach, wspólnotach, do świętości w ojcostwie, w macierzyństwie, w samotności także. Nie zmarnować życia. Stać się tym, kim powinniśmy być, świadomi niezwykłej godności, którą zostaniemy obdarowani. Dzięki Jezusowi, dzięki Jego śmierci na krzyżu.